Chcę sięgnąć do Księgi Starego Testamentu, Kaznodziei Salomona, pierwszy rozdział, wiersz 9 i 10. To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest coś, o czym można by powiedzieć, oto jest coś nowego? Dawno to już było w czasach, które były przed nami. Spędzę więcej czasu z moimi dziećmi. Skończę prace dorywcze. Stanę się bardziej produktywny w mojej pracy. Zaangażuję się bardziej w kościele. Odchudzę się, przestanę palić, będę wierniejszy w moim codziennym chrześcijańskim życiu. Oto decyzje, jakie często ludzie podejmują na przełomie roku. A dziennikarze z mikrofonami ganiają po ulicach, tośmy widzieli w telewizji, i wypytują, czy na pewno ktoś składał jakąś sobie deklarację, no i jak to było albo będzie. Większość ludzi dokonuje takich wyborów, podejmuje decyzje, i że większość tych decyzji jest obietnicą. Już z góry jest takie założenie. To zostanie jako obietnica tylko. Ale decyzje są częścią tego obrządku przejścia ze starego roku do nowego, w które to właśnie lubimy się angażować. Dlaczego je podejmujemy? Przypuszczam, że robimy je, ponieważ chcielibyśmy widzieć jakieś zmiany płynące z nowym rokiem. Chcielibyśmy mieć pewną ilość nowości w naszym życiu. Podejmujemy decyzje, bo chcielibyśmy mieć nadzieję, że jakoś ten nowy rok będzie lepszy niż ten, który już przeminął. Czy masz nadzieję, że rok 2008 będzie inny niż 2007? Przewidujesz możliwość zmian w swoim życiu? Zmian na lepsze? Czy może myślisz sobie, dziś jest tak samo jak wczoraj, w tym tygodniu tak samo jak w poprzednim, a miniony rok nie był inny od tego 2006? Czy czujemy się złapani w pułapkę tego cyklu, który się powtarza każdego roku? I wydaje się, że się nic nie zmieni. Jean-Paul Sartre to egzystencjalista, filozof francuski, który już nie żyje. Mówił z okazji Nowego Roku takie słowa. Jak długo człowiek żyje, dzień następuje po dniu bez sensu, bez rozumu, nieustanne i nudne odliczanie. Od czasu do czasu robi się bilans. Wtedy mówię, już 3 lata jestem w tym mieście. Po 3 tygodniach wszystko staje się jednakie. Zaczyna się stara śpiewka, dodawanie dni, miesięcy i lat. I to nazywa się życie. Tak egzystencjalista, filozof patrzył na życie. Wydawało mu się to nijakie. I wydaje się, że bardzo bliskie temu, co powiedział kaznodzieja. Salomon stwierdził, iż mimo że rzeczy wydawało się, iż się zmieniają, to nie widzi różnicy. Stwierdził, że szukać nowych rzeczy jest daremnym usiłowaniem, bo i tak to gdzieś już było. I zaczyna ten rozdział takim stwierdzeniem. Marność nad marnościami. Czasem nasze życie wydaje się takie. Czasem wydaje się życie nie iść nigdzie. Zamiast życia, które miałoby być biegiem, który zaczyna się w jednym miejscu i kończy w drugim, podejrzewam, że myślimy, iż jesteśmy na bieżni żużlowej. I owszem, jest twarda, ale bieg kończy się tam, gdzieśmy ją go zaczynali. Ciągle w kółko, po tej samej bieżni. Biegniemy jakby nie w porę. Założyciel Microsoftu Bill Gates, zapytany, co chciałby jeszcze dostać. Jedną rzecz, jaką by chciał. Wszystko, co odpowiedział, więcej czasu. Kto nam ukradł czas? Diabeł. Czas jest bezwzględnym nadzorcą naszego życia. Możemy mówić o dniu wczorajszym. Możemy mówić o przeszłości. I przeszłość może nas związać, uwięzić nas. Są ludzie, którzy żyją tylko przeszłością i w przeszłości. Nie oznacza to, że coś jest niewłaściwego z naszą pamięcią, ale powracanie do naszych niepowodzeń, lęków, zranień, to są rzeczy, którym powinniśmy pozwolić, by poszły z czasem, by powędrowały z tym mijającym czasem. Dobra pamięć jest oczywiście wielką wartością, bo przeszłość nas ukształtowała. Ukształtowała nasz charakter i przeszłość jest obecna też z nami w każdym momencie. Jak widzimy swoją przeszłość? To jest coś, co nas nawiedza? Czy coś, co nam pomaga? Jak jest z tą naszą przeszłością? Zabrzmi to nie po polsku, może trochę po polskiemu. Przeszłość jest przeszła, ale nie jest martwa. Ona w jakiś sposób funkcjonuje w naszym życiu i może mieć ogromny wpływ. Jest też przed nami jutro. Nasze wczoraj w nas zalega. Ono jest w nas. Już się coś zdarzyło. Nasze jutro jeszcze nie. To ciągle jest przed nami. I żaden z nas nie ma gwarancji jutra. A kiedy jutro przyjdzie, i tak już nie będzie jutro. To będzie teraźniejszość. To nie znaczy, że nie powinniśmy myśleć o przyszłości. Nie możemy też powiedzieć, no zaplanujemy ją następnym razem. Powinniśmy myśleć o przyszłości realistycznie. Jeżeli mamy żyć skutecznie w teraźniejszości, musimy myśleć realistycznie o tym, co jest przed nami. Nie możemy tego zlekceważyć. Dlatego na początku roku tyle bilansów, podsumowań, refleksji. Bo przyszłość może nam dać przecież nadzieję. Co w tym roku będzie ważne dla każdego z nas? Pewno jedną z rzeczy ważnych, o których myślimy, to ta, że no ten rok, mamy nadzieję, będzie jeszcze lepszy od tego, który minął. Ale też przyszłość niektórym ludziom może dawać fałszywą nadzieję. To może dawać takie poczucie fałszywego bezpieczeństwa. Może nas chronić skutecznie przed życiem w teraźniejszości, przed podejmowaniem jakiejś decyzji. Są ludzie, którzy usiłują żyć w przyszłości. Oni zrobią wielkie rzeczy, jak tylko będą mieli czas. Później. To słynne maniana. Później. Oni będą wielcy. Później. Zrobią coś jutro. Następnego tygodnia, następnego miesiąca, pewnego dnia. I takie poczucie przyszłości, takie spojrzenie na przyszłość jest złudne. Bo nigdy nie będziesz żyć poprawnie w teraźniejszości. Ciągle odkładasz. Później, kiedyś, coś z tym zrobię. Słyszałem pewną historię o ciekawym przypadku w małżeństwie. Żona brała aktywny udział w życiu zboru, ale mąż zawsze miał jakieś wytłumaczenie. Wymigiwał się. Kiedy pastor odwiedzał ich, zawsze miał tę samą odpowiedź. Wiesz, pastorze, jak już wszystko wyprostuję, jak ja się wyprostuję, to przyjdę do zboru i będzie wszystko dobrze. W końcu zmarł. Pastor został poproszony na jego pogrzeb. A kiedy stał za kazalnicą i patrzył z góry na trumnę, w której on spoczywał, rzekł, w końcu dotrzymał słowa, jest wyprostowany. Spełnił swą obietnicę. Na szczęście to nie jest jedyny obraz w Biblii, który mówi nam o takiej przemijalności, bezsensowności życia. Jest możliwość prawdziwych zmian w naszym życiu, jeśli pokładamy ufność w Bogu. To powinno być ważne dla nas dzisiaj. Większość z nas pragnie prawdziwej transformacji, zmiany, co najmniej w jakimś obszarze naszego życia. Próbowaliśmy przecież wiele rzeczy zmienić i stwierdzamy, że są etapy, są dziedziny, są sytuacje, w których zawiedliśmy. I myśleliśmy sobie wiele razy, że nic się nie da zmienić. Ale jest nadzieja. Ponieważ nasza nadzieja jest w Bogu. I kiedy wprowadzimy Boga w ten obszar naszego życia, w którym coś się nie udało, to jest możliwe, aby nastąpiła zmiana, aby coś się zmieniło w nas. I ponieważ spoglądamy w przeszłość i spoglądamy w przyszłość, to te dwie rzeczy połóżmy w pewnej perspektywie przed swoim życiem. Spójrzmy na to przede wszystkim, co się może zmienić, a co się nie zmienia. Czego my nie jesteśmy w stanie zmienić? Nic nowego. Ludzie powiadają, czas nieubłaganie biegnie. Nic nowego. Nie mamy wpływu na to, aby go zatrzymać, aby coś w tej materii zmienić. To powiedzenie jest prawdziwe. Nie możemy nic zrobić, by zmienić ten fakt. Jednakże możemy wybrać. Możemy nic nie robić. Albo wykorzystując czas, coś zmienić. Zauważmy, sekunda za sekundą mijają. Minuta za minutą. Minuta przechodzi w godzinę. Godzina w dobę. Doba w dzień, tydzień, miesiąc, rok, lata. Czas upływa nieuchronnie. I zawsze jesteśmy zaskoczeni, jak szybko ten czas minął. Pomyślmy o minionym roku. Zaledwie rok. Wydaje się, że jeszcze nie tak dawno. To tak jakby na mrugnięcie oka, przecież witaliśmy 2007 rok, a on już przeszedł do przeszłości. Mamy różne perspektywy na ten mijający czas i na to, co się może zmienić. Kiedy byliśmy młodzi, myśleliśmy, że będziemy żyli zawsze. Ja pamiętam swoje myślenie. Kiedy jest się dzieckiem, to myślimy, jak cudownie by to było już być nastolatkiem. Ciągle takim dzieckiem. A kiedy jestem nastolatkiem, to wydaje się, że jest taki magiczny ten czas. Nie dojdę chyba nigdy do innego wieku. Pamiętam, jak myślałem sobie jako nastolatek. Ciekawe, jak to będzie w 2000 roku, ale to niemożliwe. Będę mieć 54 lata, będę już stary dziadek. Tak myślałem. Nie dożyję 2000 roku. Magiczna cyfra. Ale przychodzi czas, stajemy się nastolatkami. Ale gdy mamy już te naście lat, to mamy następny cel. Jak najszybciej osiągnąć 17 lat. Dlaczego? A, bo wtedy można dostać już prawo jazdy. To jest jakaś granica, prawda? Jakiś cel. A gdy mam 17 lat, to myślisz sobie, byłoby dobrze już mieć 18. I myślisz sobie, nigdy ten dzień nie nadejdzie. To jest wieczność czekać do 18. Nie zawsze z czystych pobudek czekamy na 18. A przynajmniej nie z duchowych. A potem? No byłoby dobrze mieć 25 lat. Dlaczego? No bo niższe stawki w PZU na samochód, na ubezpieczenie. To jest dobra granica, dobry cel. I myślisz sobie, no chyba nigdy się nie doczekam. Ile ja pieniędzy już muszę stracić na to? A potem taka magiczna cyfra, 30 lat. Wiecie dlaczego? Bo ludzie myślą, że jak masz 30, to już możesz, wzbudzasz zaufanie. Łatwiej kredyt dostać. Myślą, że można ci już ufać. Ale tylko będą myśleć. Zauważyłem bardzo interesującą rzecz, że lata w tej drodze jakoś bardzo szybko zaczęły biec. Kiedy miałem 5 lat, myślałem sobie, nigdy nie będę dorosły. Cała wieczność przede mną. A tu wieczność już mi się kłania. Tak ten czas szybko biegnie. Ponieważ spoglądamy w przeszłość, co powiemy? Co zrobiliśmy z naszym życiem? Jak szybko ono biegło? Ile rzeczy nie udało się? Co powiemy? Ten czas tak szybko biegnie? W wielu rzeczach zawiodłem? A Biblia powiada, abyśmy odkupowali czas. Czytam w staropolskim języku Biblii Gdańskiej. Patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Czas odkupując, bo dni są złe. Oto do czego nas zachęca Słowo Boże. Marsz czasu. On się zmienia. Księga Kaznodziei bywa nazwaną traktatem o iluzji życia. Inaczej mówiąc, życie jest pustką, to nie ma znaczenia, co robisz, jak pracujesz. Salomon tu powiada w 3 wersecie, jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem. Opisał życie w pesymistycznych barwach, jako jałowy cel zdarzeń. Ciągle się coś powtarza, ale tak bez efektów. I w pewnym sensie ma rację. Słońce wschodzi i zachodzi, pory roku mijają, czas biegnie, lata biegną, cywilizacje powstają i upadają. Patrzył na to i powiada tak, to co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. I możesz sobie powiedzieć, naiwne stwierdzenie. Jak to nie ma nic nowego? Oczywiście, że są nowe rzeczy. Popatrz tylko na miniony wiek. Samoloty, rakiety, radia, telewizory, pralki, zmywarki, kuchnie mikrofalowe, samochody, satelity, wahadłowce i kochane telefony komórkowe. Kosmici jakby z góry patrzyli, to by powiedzieli, na Ziemi żyją jakieś dziwne urządzenia zwane telefonami komórkowymi i mają pasożyty, które chodzą na dwóch nogach. Tak niektórzy przylepieni są do komórki. Ale co Salomon miał na myśli, gdy mówił o tym? Nie ma niczego nowego pod słońcem. Czy on się pomylił? Nie sądzę. Salomon nie to miał na myśli, co my myślimy. Bo czy możesz ugotować jedzenie w mikrofalówce w 5 minut, czy na ognisku w godzinę, nie ma znaczenia. Zawsze będziesz jadł. Od epoki kamienia łupanego, a właściwie od Adama i Ewy, tak, jesz i jeść będziesz. Wszystko jedno, w jakiej formie to sobie przygotujesz. Jesz regularnie przecież. A więc nic nowego. Czy śpisz w jaskini, czy na łóżku wodnym, nie ma znaczenia. Musisz spać. Wszystko jedno, to się powtarza. Czy rzeźbisz słowa w kamieniu, na tablicy kamiennej, czy piszesz w edytorze tekstu w komputerze, ale piszesz. Nic nowego. Postęp technologiczny nie zmienił nas. Są rzeczy, które są takie same. Musisz jeść, spać, odpocząć, pracować. To się ciągle powtarza. Nic nowego pod słońcem. A jakiej technologii do tego użyjesz, nie ma znaczenia. Salomon się nie pomylił. To wygląda tylko pozornie, że patrzy pesymistycznie na życie. Czy pracujesz na brudnej ulicy, czy na Wall Street? Nie ma znaczenia. Serce człowieka się nie zmieniło. Jest dalej takie samo. Jego pragnienia są takie same. Życie zawsze jest to samo. Zobaczcie, upadek komunizmu, zburzenie muru berlińskiego nie zburzyło murów w sercach ludzi. Okoliczności naprawdę nie zmieniają nas. Demokracja nie jest odpowiedzią na chciwość, zawiść, samolubstwo, dumę, egoizm, nienawiść, żądzę. Ciągle te same problemy były, są i będą. Coś, co widzimy dziś, za parę lat dalej będzie funkcjonować. Dlaczego? Bo okoliczności nie zmieniają człowieka. Człowieka zmienia Bóg. I warto na początku tego roku postawić sobie to pytanie i zadanie. Czy patrzymy na ten rok, w którym już jesteśmy, z perspektywy naszego Pana i Boga, z perspektywy Słowa Bożego? A Bóg powiedział tak. Oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są prawdziwe. Tak, okoliczności i ten świat niczego nie mogą zmienić. Salomon powiada, to się ciągle powtarza. To tylko ma oprawę inną. Ale tu Bóg powiada, ja chcę uczynić rzecz nową z twoim i moim życiem. I te słowa są prawdziwe. On naprawdę coś chce z naszym życiem zrobić. Jezus przyszedł na ziemię, by ustanowić różnicę. On przyszedł, aby dać nam obfite życie w Chrystusie. I w Chrystusie wszystko może być nowe. Możesz zupełnie na to inaczej patrzeć, inaczej tego używać. Jeśli coś miałoby być zmienione, co miałoby być w twoim życiu zmienione? Czy miałyby się zmienić okoliczności? Czy to zrobi różnicę w twoim życiu? Wielu ludzi tak myśli. Jeśli tylko mieliby nową sytuację w pracy, dobrą pensję, jeśli jakaś zewnętrzna okoliczność by się zmieniła, oni byliby lepsi. Nieprawda. Najczęściej tych oni, jakim się zmienią okoliczności, rzadko będziesz widzieć w kościele. Dwa razy w roku. Na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Albo jeszcze jak mają urodziny, to wpadną, żeby usłyszeć, czy ich na pewno pastor wyczytał. Gdybym mógł zmienić okoliczności, zrobiłbym to dla was. Ale nie mogę. Nie mam wpływu na to. Szczęście nie zamieszkuje w naszych okolicznościach. Boże błogosławieństwo nie jest w okolicznościach. Różnica między radością i niedolą nie jest wielkości konta bankowego, ale w nastawieniu mojego serca. Niestety niektórzy przestawili to. Najpierw konto obfite, a potem zobaczymy, jak serce, obyś się nie wyprostował w niewłaściwym momencie. Popatrzmy na to z Bożej perspektywy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, zaczyna się postępująca zmiana. Chrystus zmienia, Chrystus modeluje nasze życie przez Ducha Świętego. Czyni nową osobę wewnątrz. Prawdziwym pytaniem dzisiaj nie są okoliczności, ale moja i Twoja zażyłość z Bogiem. Jeśli jesteśmy zmienieni, jeśli jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie, proszę zwrócić uwagę na to słowo jeśli, to i okoliczności się zmieniają. Ale jeśli nie jesteś nowym stworzeniem, masz problemy z okolicznościami, zadajesz wiele pytań, ale nie dotyczą one Boga, a okoliczności. Ale jeśli jesteś zmieniony, to masz wpływ na zmiany nawet w twoim środowisku. To robi różnicę. Jak można zmienić Kościół z mauzoleum napełnionego relikwiami przeszłości w miejsce, gdzie serce ludzi jest wypełnione Bogiem? Jak to można zrobić? Poprzez zmiany nowego stworzenia w Chrystusie. Kiedy oddajesz Mu swoje serce, kiedy On przebacza twój grzech i chcesz żyć nowym życiem, to On może zmienić dom, który jest pełen napięcia i konfliktów, w miejsce miłości i pokoju i radości. To On zmienia człowieka, nie okoliczności. Tylko nowe serce, nowa perspektywa, Chrystus, zmieniają nas. Nasze życie jest serią nadziei i czekania. Mamy nadzieję w Chrystusie. Nasza kultura nie jest kulturą, która chce czekać. My ciągle gdzieś pędzimy. Pewien chiński filozof powiedział, największe odkrycie jest ciszą. To Lao Tse powiedział. Największe odkrycie, jakiego dokonał, to cisza. Uspokoić się wewnętrznie, być zmienionym. I to jest prawdą. Gdy jesteśmy wyciszeni, stajemy się nagle świadomi obecności Boga, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. A jeśli nie jesteśmy wyciszeni, to hałas ten zewnętrzny, przychodzący nie od naszego Pana, zagłuszy Jego wołanie. Cisza zrodziła niezwykłe rzeczy, niezwykłych ludzi. Nelson Mandela spędził 27 lat w więzieniu jako więzień polityczny w RPA. Ale podczas tych 27 lat w jego sercu, w jego duszy kształtowała się rewolucja narodu. Kiedy po 10 tysiącach nocy spędzonych w ciszy i w samotności, w upokorzeniu, kiedy apartheid upadł, wyszedł na wolność, stał się przywódcą wolnego narodu. Ale on powiedział, wychodząc, takie zdanie: kiedy wychodziłem z więzienia, znałem moją misję. Kiedy stajesz się dzieckiem Bożym, pytam, czy znasz swoją misję, czy wiesz, kim jesteś, co powinieneś robić? Jego wolność, jego misja zrodziły się w ciągu 10 tysięcy dni i nocy, jakie spędził jako więzień. Coś, na co czekał, określiło jego życie. I wie, kim ma być. Kiedy stajesz się dzieckiem Bożym, czy wiesz, jaka jest twoja misja, czy wiesz, kim jesteś, czy ciągle badasz tylko okoliczności? Stawiasz pytania. Okoliczności nie zmienią naszego życia. Dzisiaj jest wszystkim, co posiadamy. Ani przeszłość, ani jutro. Wszystko, co posiadamy, to jest dzisiaj. Żyjemy dziś w teraźniejszości, z Bogiem lub bez. Przeszłość minęła. Przyszłość dopiero przyjdzie. A może być, że nigdy nie nadejdzie. Ale jak żyjesz teraz? W tym czasie, który Bóg ci darował. Są rzeczy, które odkładasz do jutra? Rzeczy, które powinieneś zrobić dzisiaj? Chcę nas zachęcić, abyśmy modlili się. Dziękowali Bogu za przeszłość i za jakąkolwiek przyszłość, która przyjdzie. Ale żyj teraz z Bogiem. Dlaczego? Bo ten Kościół jest Tobą. I jest tylko tak silny, mocny, jak pozwalasz, by był przez Twoje zaangażowanie i usługę. Tak mocny ten zbór będzie, jak Twoje będzie dziś. Mocne życie, służba dla Boga, oddanie swojego życia wszechmogącemu Bogu. Bez Twojego wsparcia musielibyśmy zamknąć te drzwi. Bo nie byłoby tu nikogo. W czym Bóg może dziś dotknąć się Twojego życia? I co z tym zrobisz? To jest jedyny czas, jaki masz, jaki posiadasz. Twoje i moje życie to nie jest koło fortuny, a to życie pobłogosławione przez Boga. To nie jest życie oparte na iluzji, ale na błogosławieństwie naszego Pana i Zbawiciela. Jeśli Twoje życie będzie takie jak całego świata, ludzie z boku powiedzą: nic nowego, oni to samo robią, co wszyscy. Nic nowego pod słońcem, to tylko ubrane jest w inne słowa. Ale jeśli będzie to życie oddane Bogu, będzie to fascynujące życie. I powiedzą: tak, to jest nowe, inne, atrakcyjne, z zagwarantowaną przyszłością z Bogiem. Zawsze można wybrać, ale na początku stoi przed nami decyzja. Przed każdym z nas jest decyzja. Musisz zdecydować. Podejmij decyzję, zanim czas się skończy. Stańmy przed Bogiem w modlitwie.